Dzień dobry.
Mówię Dzień takim dobry. Ściszonym głosem, bo właśnie wysłuchaliśmy audycji Anny Tomańskiej i Filipa Mila, która wprowadziła w nas taki nastrój. Jest to audycja bioakustyczna i dzisiaj będziemy o tym mówili, czyli o komunikacji pomiędzy zwierzętami i bioakustycznych badaniach nad pszczołami.
Potem jeszcze sobie poopowiadamy o wykorzystaniu detekcji zapachu owadów przez psy. Psy będą szukały owadów.
W tym pszczół.
W tym pszczół. Jakie są tendencje?
A na końcu wreszcie coś dla tych, którzy pewnie trochę na to czekają, czyli o maksymalizacji produkcji pszczelarskiej. Jak zrobić, żeby pszczoły w jednej rodzinie wychowującej matki pszczele mogły wychować ich 320.
I dalej będzie już normalną siłą głosu, nie będziemy go już ściszali.
Wiesz co, Piotrze, nie wiem, czy czujesz, że jesteśmy pod wpływem tego nagrania i dlatego go posłuchaliśmy dzisiaj na żywo, nie? Bo tego nie dałoby się osiągnąć, mam wrażenie, jakbyśmy posłuchali sobie w domu i później o tym opowiadali.
Zdradzę szczegóły, będzie ta audycja u ciebie na kanale, prawda?
Tak, link damy w opisie.
Której słuchaliśmy.
Link damy w opisie.
A w ogóle, Jakubie, ty wiesz o tym, że słonie, kiedy się ze sobą porozumiewają, to używają swoich imion?
Tak, słyszałem o tym.
Jedno z ostatnich badań z ubiegłego roku opublikowane.
Ale mówisz o tych słoniach dalej?
Mówię teraz jeszcze o tych słoniach, ale w tym momencie już przechodzę na w ogóle komunikację między zwierzętami i odgłosy.
Bo słonie mają w ogóle bardzo zaawansowane życie społeczne. Przecież znany jest przypadek, że mają swoje cmentarze.
Tak, i stąd... I stąd to się prawdopodobnie bierze, kultura u słoni jest jeszcze niezbadana, jeszcze sporo, chyba.
I w ogóle nad różnymi zwierzętami, dlatego że łatwiej nam uzmysłowić sobie, co o tym już chyba parę razy mówiliśmy, im zwierzę jest bardziej ewolucyjnie bliższe nas, czyli na przykład jest ssakiem, tym pewne rzeczy łatwiej nam zrozumieć i są łatwiejsze do zbadania. A no kiedy zaczynamy badać owady społeczne, no to pojawiają się pewne trudności, chociażby dlatego, że one mają inaczej zorganizowany słuch. Właśnie, pytanie, czy one mają w ogóle słuch? Może od tego zacznijmy.
Przez dłuższy czas uważano, że nie mają. Natomiast znaleziono na wewnętrznej stronie goleni pierwszej pary odnóży, znaleziono takie strunowe narządy, a u niektórych owadów one nawet mają formę błoniastą.
Tak przynajmniej stoi w artykule przeglądowym Komunikacja pomiędzy zwierzętami i bioakustyczne badania nad pszczołami autorów Anny Tomańskiej, Pawła Chorbińskiego, Małgorzaty Klimowicz-Bodys i Filipa Mila.
Dziękuję za naprowadzenie na właściwe tory. Ale też mówiliśmy już o tego rodzaju komunikacji, o wydawaniu dźwięków przez pszczół, a jeżeli pszczoły podczas tańca wydają dźwięki, no to chyba rozsądne jest uważanie, że powinny je także słyszeć.
Bo mówiliśmy inaczej... nawet o czymś więcej, czyli o biosemiotyce, czyli analizowaniu komunikatów pod względem logicznym innych zwierząt niż ludzie, w tym pszczół i interdyscyplinarnie łączeniu tego na przykład z badaniami biologicznymi. Zobaczcie sobie tutaj, w tej chwili odniesiemy was do tego artykułu, mówiliśmy wtedy o pszczołach żądłowych. I próbach komunikacji człowieka uprawiającego meliponikulturę z pszczołami. I tutaj będzie trochę nawiązanie do tego, tylko że tutaj autorka się skoncentrowała typowo tylko na dźwiękach.
Szczerze powiedziawszy, o ile to badanie jeszcze nie przynosi wielkich rozwiązań, o tyle już mocno rozwija temat tej komunikacji, bo rozważa techniki i rozważa, stawia tezy, w jaki sposób ta komunikacja między owadami może następować.
I teraz, jak może następować, autorka tutaj stawia taką tezę, którą próbuje później przebadać. Jeżeli chodzi o słyszenie dźwięku, jak u pszczół może to następować? No, pszczoły, okazuje się, że w odnóżach czy czułkach mogą mieć pewne narządy, które jako całość umożliwiają im nie tylko odbieranie drgań, tak jakby na przykład stały na rozciągniętej skórze od bębna, jak to może być na przykład na plastrze pszczelim, prawda?
Tak.
I bo wtedy byłoby to na zasadzie czystego odbierania drgań. Natomiast jeżeli z powietrza mogą odbierać te drgania, no to to jest, może jest to inny narząd, ale wydaje mi się, że moglibyśmy nazwać to wtedy słuchem, bo to jest mniej więcej podobnie jak u nas, prawda?
No, byłby to słuch, zwłaszcza, że te narządy, o których na początku mówiłem, te strunowe narządy, mają jeszcze obok siebie takie narządy, które wzmacniają sygnały dźwiękowe, więc tutaj rzeczywiście na pewno będzie większe pasmo słyszalności u owadów niż u człowieka. Na pewno powyżej tych naszych 20 kiloherców magicznych, których ludzie w naszym wieku już dawno nie słyszą i zapomnieli, jak jest to słyszeć.
Tak, no autorka postanowiła przebadać za pomocą różnych technik, z użyciem różnego sprzętu, między innymi specjalistycznych mikrofonów, ale wykorzystanych w sposób niekonwencjonalny, dźwięki pszczół. I pierwszą trudność, na jaką natrafiła, jest trudność, na którą ja natrafiłem, zupełnie amatorsko sobie tutaj. Posłuchajcie sobie, może nawet teraz zrobimy taką przerwę. Próbowałem nagrywać dźwięki pszczół i łączyć je też z muzyką, czyli dość podobnie w sumie jak autorka w tej audycji. Natomiast jaka jest trudność? Taka, że sam rój pszczół wydaje tyle dźwięków naraz, które w sposób nieudolny, zebrany przez zwykły mikrofon, jawią się człowiekowi jako trochę kakofonia właśnie.
Bez względu na to, jak dobrej jakości ten mikrofon jest, on po prostu nie jest w stanie selektywnie oddzielić dźwięków wydawanych przez jednego owada.
I tutaj jest ta właśnie trudność w porównaniu do badań ssaków, które mogą wydawać bliższe nam dźwięki, prawda? No, dla pszczół to wszystkie te dźwięki, które się naraz dzieją w roju, one mogą być dla nich w pełni zrozumiałe przecież.
Tak.
A dla nas stanowią taki nieuporządkowany hałas, i z których trudno wydobyć jakieś pojedyncze dźwięki pszczół, jakieś powtarzające się komunikaty regularne, prawda?
Natomiast w sytuacji, kiedy uda się wydobyć dźwięki z roju, który jest w ciszy, gdzieś w nocy, to wtedy można wyłapać takie dźwięki, kiedy na przykład jedna pszczoła uderza w drugą i ta druga wydaje dźwięk, ojejku, coś w tym stylu.
Autorka nazywa te dźwięki whoops.
Whoops. I rzeczywiście to, że dało się takie coś, takie wydobywanie dźwięku odnaleźć, to już jest fajny pomysł.
I jak to się udało? No stosując specjalne ule i specjalne membrany w ulach.
No tak, i wygłuszające pianki,
tak.
I wszystko, co może pomóc, bo okazało się, że w ulach, jeśli w ulu zastosować czuły mikrofon, to okazało się, że w ulu jednak słychać całe otoczenie.
Właśnie.
Wszystkie przelatujące samoloty, wszystkie samochody, które blisko przejeżdżają, także ludzi, którzy rozmawiają w pobliżu.
I to jest coś, co jest czasami intuicyjnie poruszane przez pszczelarzy, ale mam wrażenie, że w całej branży pszczelarskiej pomijane. Autorka to nawet nazywa dobrostanem akustycznym. Bardzo mi się to spodobało, czyli tak jak ostatnio w sumie omawialiśmy dobrostan świetlny pszczół, to powinniśmy też być może brać pod uwagę akustyczny. Jeżeli stawiamy na przykład gdzieś pszczoły w nienaturalnym dla nich środowisku, gdzie jest pełno antropogenicznych hałasów, to być może one mogą mieć dla nich negatywny wpływ. Nie wspomnę już o, mówiąc ładnie, nawalaniu przez wiele godzin w Sylwestra.
Tak, a tutaj odniosę was może trochę do wątku na forum Polanki, który kilka lat temu miał miejsce, gdzie było przeprowadzone wykazanie, co się dzieje w ulu z wagą po Sylwestrze. Wyraźnie zmieniały się stany wagi ulowej i temperatura w ulu, o ile pamiętam.
Co mogło wskazywać na pewien stres.
Co mogło wskazywać na stres, na poruszenie.
Właśnie, a gdybyśmy do tego jeszcze wstawili tam mikrofony, być może uzyskalibyśmy jeszcze lepsze potwierdzenie, że wtedy się coś być może złego dzieje z pszczołami. No ich ich dobrostan spada. I to jest dosyć ważne. I autorka nawet proponuje, że pewne rzeczy, jak pewnego rodzaju pianki tłumiące te nieprzyjemne dźwięki akustyczne dla pszczół, byłyby dość łatwo, można byłoby łatwo zastosować w produkcji uli i dość tanim kosztem nawet.
Można by zwiększyć dobrostan akustyczny pszczół. Ale może wróćmy jeszcze do samej komunikacji, bo można by na przykład, badając poziom natężenia dźwięku, wcześniej dowiedzieć się o nastroju rojowym.
Tak.
Okazuje się,
nawet
że...
I to nawet chyba 2 tygodnie, czy miesiąc?
30 dni, czyli miesiąc wcześniej można już się zorientować, że nastrój rojowy może się szykować. Wróćmy jeszcze może... Do wczesnych badań nad dźwiękiem, na to, jak pszczoły słyszą dźwięk, kiedy zastosowano generator dźwięków, które brzmiały podobnie jak matka, która dopiero co wygryzła się z matecznika, to okazało się, że te dźwięki powstrzymywały następne matki w mateczniku przed wygryzieniem się. Czyli one słyszały, co się dzieje i wiedziały, że jeśli spróbują się wydostać, to zostaną zażądlone.
Tak, i tu jest jeszcze coś takiego, że jakby badanie to też potwierdziło, że pszczoły po zamknięciu komórki matecznikowej cały czas jednak opiekują się tym matecznikiem, dbają po prostu o tą matkę i też mogą wydawać odpowiednie dźwięki. Jak już matka zaczyna przybierać formę imago, czyli dorosłego owada, to przecież słyszy te dźwięki. Nawet jest, przecież wiemy, że słyszy dźwięki innych matek, więc tak samo może słyszeć dźwięk tych opiekunów. Skojarzyło mi się z tym, że udowodniono to już, że na przykład jak ludzie rozwijają się w formie płodu czy inne ssaki, to też udowodniono, że słyszą te dźwięki i może to wpłynąć na ich rozwój. Na przykład słuchanie łagodnej muzyki, na przykład matki grającej na gitarze, były takie badania. I teraz, no kurczę, skojarzyło mi się to, jak może to wpłynąć na dobrostan akustyczny tych wychowujących się matek, w takich cieplarkach i w takiej formie, jak będzie w trzecim artykule, który będziemy dzisiaj omawiali.
No dobra, ale na razie idźmy do drugiego.
A, czyli już chcesz kończyć. No nic, słuchajcie, jest to bardzo ciekawy temat do zbadania.
Artykuł jest po polsku, więc tak. Sięgajcie bez obaw.
Zawsze macie...
linki do artykułów w opisie do filmu.
Tak jest. To do drugiego artykułu, w którym przyjrzymy się tropieniu pszczół. Detekcja zapachu z wykorzystaniem psów w leśnictwie, innowacyjna metoda monitoringu przyrodniczego. Autorzy to Angelika Hyde i Radosław Plewa z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie. Starym. Znów badanie Polaków. Znów badanie po polsku, więc możecie bez problemu sobie przeczytać.
Tak, cały materiał jest po polsku. Natomiast zaraz we wstępie mnie trochę uderzyło coś, z czego powinienem sobie zdawać sprawę. Taki krótki cytat. Pies, podążając za śladem zapachowym, zmierza do jego źródła, ignorując dystraktory rozpraszacze, na przykład zapachy dzikich zwierząt pojawiające się po drodze. Pomyślałem sobie, jak można to zignorować. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że gdyby mi na przykład w terenie miasta pojawiło się takie hasło "podążaj za głosem trąbki", to bez względu na to, jak bardzo cichy byłby ten głos, dałbym radę, więc...
Podążaj za chęcią zjedzenia lodów na przykład.
No to już jest zupełnie inna, bo to już inne wtedy...
Nie, ale czy ta chęć jest w stanie cię pozbawić innych zakłóczaczy?
Bodźców.
Tak, tak, że je zignorujesz albo nie będą dla ciebie tak ważne, gdyby ta chęć, ta motywacja nie zaczęła dominować.
No niemniej rzeczywiście psy mają taką ciekawą cechę, że potrafią zignorować zapachy, które ich nie interesują.
A tym bardziej, jeżeli je jeszcze do tego przeszkolimy, może im się to, mogą być jeszcze bardziej czule, bo no, nawet bez szkolenia psy zazwyczaj potrafią zapachy na przykład, no, czyli unoszące się de facto drobinki chemiczne, feromonowe różnych zwierząt, potrafią wyczuć nawet 40-50 metrów, a na przykład zgniłe mięso O ile pamiętam, z 200 metrów.
Z 200 metrów,
no kurczę,
tak.
200 metrów?
No to jest imponujące. Mm.
No i teraz taki pomysł.
A w ogóle to tak, taki pomysł i artykuł jest przeglądówką.
Tak.
Wybrano różne artykuły naukowe, które
dotyczą,
miały, które dotyczą
tropienia owadów.
Tak.
Z różnych powodów, bo jakiś owad może być szkodnikiem i tutaj takim klarownym przykładem jest na przykład znany też problem z lasów świerkowych w Polsce, czyli kornik drukarz.
Kornik drukarz.
Taki chrząszcz, tak.
Albo Anoplophora glabripennis, która jest chrząszczem z rodziny kuskowatych.
Tak, ale również można tropić za pomocą psów owady, które chcemy chronić, jak na przykład pachnica dębowa. Mhm. No i nie wiem, czy to coś kojarzy, ale ona jest związana z pszczołami. Mianowicie Andrzej Oleksa, który teraz zresztą będzie realizował europejski grant Biodiversa, o którym za chwilę troszeczkę powiem, właśnie odkrył dziko żyjące na Mazurach, dziko żyjące rodziny pszczele. Kiedyś to chyba badanie było z 2013 roku, ale pamiętam.
O,
właśnie.
Opowiadaliśmy przy innych okazjach.
Ale on badał właśnie pachnicę dębową.
A właśnie.
I badając dziuple, w którym ona mieszka, stare drzewa, zaczął odkrywać dziko żyjące rodziny pszczele i tak w ogóle zainteresował się pszczołami. Ciekawe. I właśnie, ponieważ te psy mogą odnajdywać pachnicę dębową i okazuje się, ale po co mamy wykorzystywać psy? Bo one robią to szybciej i efektywniej po prostu niż ludzie, niż na przykład za pomocą przesiewania ziemi.
A po co mamy szukać pachnicy? No bo uważana jest za gatunek reliktowy związany z właśnie starodrzewami i warto wiedzieć, gdzie ona jest obecna i w jaki sposób ją można chronić.
I ważny środowiskowy, to znaczy jej z tego co wiem, uważa się obecnie, że jej wyginięcie przyczyniłoby się do jakichś tam załamań relacji ekologicznych. No i można też szukać, co już badacze, są już takie badania, można też szukać gniazd pszczół, na przykład czmieli, za pomocą
psów. Oj, i to czmiele psy lokalizują w 100%, bo jeszcze bym chciał opowiedzieć o tym, jak wyglądają problemy z tą całą lokalizacją, bo na przykład przy wyszukiwaniu pachnicy trzeba larwy pachnicy dokładnie wymyć, żeby pozbawić je zapachu tej ściółki, tego murszu, w którym one żyją, żeby psy nie wskazywały błędnie na po prostu zmurszałe drewno, a rzeczywiście na pachnicę. Ona wydziela wyraźny zapach, ale trzeba ten zapach dokładnie dla psów wyizolować.
I o ile kojarzę, to się udaje w 70%, tak?
W 70% psy wykrywają wtedy te gniazda. I oznacza to 10-krotne skrócenie nakładu roboczego na znalezienie tych gniazd w stosunku do tego, gdybyśmy pobierali próbki z każdego drzewa, z każdego zmurszałego elementu i tam szukali tych larw.
A przy okazji piękna współpraca człowieka z innymi zwierzętami, w tym psem, no bo jak wydaje mi się, że pies, o ile jest to wszystko robione z zachowaniem jego dobrostanu, to może czerpać całkiem niezłą satysfakcję z tego, bo jest to tropienie przez psy, jest ich naturalnym mechanizmem.
Tak jest, który... To dla nich forma zabawy, jeżeli potrafimy w ten sposób z nimi współpracować.
Oczywiście są momenty, gdzie że to się gorzej odbywa, na przykład podczas upału czy podczas deszczu. Nie zawsze te psy mogą być takie efektywne. No teraz
ale
w przypadku...
z tymi czmielami, no właśnie, to jest bardzo, bardzo imponujące, bo właśnie 100% wyszukiwania i to wielu różnych gatunków.
Ale dzięki używaniu psów do odkrywania czmieli odkryto pewne rzeczy, o których wcześniej nie widziano. Na przykład jakie relacje mają sikorki z czmielami.
Dokładnie. Ale że są też jakieś relacje małych gryzoni z czmielami, tak, których jeszcze nie zidentyfikowano.
A nawet z tego, co pamiętam, czmielce. Odkryto jakieś czmielce, czyli tak, pasożyty czmieli, o których wcześniej nie wiedziano. Także już, i to zobaczcie, jakie są fajne zdjęcia, jak po prostu, no chyba owczark niemiecki, wydaje mi się. Ja mam czarno-białe, a właśnie, bo tu pewnie masz
tak,
kolorowe
oczywiście.
Zdjęcie. Owczarek niemiecki używany do... próbuję na kurczę grube drzewo, czyli na pewno stare. A, tutaj jest podpisane, akurat szuka kornika drukarza. No i teraz tak, przyszło mi do głowy, że jeżeli te psy mogą odszukiwać czmiele, no to może i różne inne owady, to również by mogły inne pszczoły niż czmiele, w tym na przykład pszczoły miodne. I w jakiej sytuacji? Na przykład przy poszukiwaniu dziko żyjących rodzin. No i tutaj może taka mała podpowiedź dla Andrzeja Oleksy, który będzie właśnie już, bardzo się cieszę, że będzie ponawiał te badania, czyli będzie, grant ma dotyczyć wolno żyjących rodzin pszczół miodnych w Europie. Rozwiązanie ma być oparte na przyrodzie, która chroni różnorodność, zapewnia odporność i promuje transformacyjne zmiany w pszczelarstwie.
To już mówiliśmy kiedyś o tym i link
tak
pokażemy.
I teraz tak, jest jedną z metod odkrywania dziko żyjących rodzin pszczelich jest metoda profesora Toma Sealy'ego. Zobaczcie sobie tutaj fragmenty. Jest to troszeczkę skomplikowana metoda, aczkolwiek niewątpliwie wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego że no musimy przenieść się do jakiegoś środowiska naturalnego, na przykład gdzieś na skraju lasu, zaczynamy zwabiać pszczoły za pomocą syropu, prawda, w jakichś starych plastach. I teraz takie pszczoły, które opracował Tom Sealy, jak on odszukiwał dziko żyjących rodzin pszczelich w Ameryce. Taką pszczołę, która przyleci, no jest zajęta pobieraniem tego syropu na tym plasterku małym, to on ją po prostu tak farbami tak delikatnie oznaczał, prawda? Bo ona wtedy była zajęta, więc mógł to zrobić nawet nie łapiąc ją. I zamykał ją do takiego pudełka, żeby ta farba wyschła, prawda? I ją wypuszczał i mierzy się azymutem, w jakim kierunku ta pszczoła leci.
Aha.
I tak się wiele... I za chwilę, za jakiś czas przylatują kolejne zbieraczki poinformowane przecież przez tą robotnicę, prawda? I teraz... Tak. To, jak długo zajmie czas, kiedy, a poza tym on widzi też, ponieważ ta pszczoła jest już oznaczona, czy to jest ta sama pszczoła. I teraz zaczyna oznaczać nowe pszczoły. I teraz po pierwsze, czas. Jak długo tej pszczole zajmie, temu rojowi zajmie, aż przyleczą inne zbieraczki, wskazuje, jak daleko może być to dzikie gniazdo. Druga rzecz, w jakim kierunku, bo każdy odlatujący nowym zbieraczką mierzy azymut. I po jakimś czasie badacz zaczyna się przemieszczać w kierunku tego azymutu. I te pszczoły po prostu wtedy szybciej znajdują to miejsce, ale też wprowadza korektę tego azymutu, bo zawsze wiadomo, że troszeczkę może zboczyć, jak jest to miejsce oddalone powiedzmy o kilometr, prawda? No i w większości sytuacji kończy się sukcesem i tak zajmuje to, prawda, mniej więcej podejrzewam pół dnia, aż się daje wyszukać, w zależności od trudności.
Ale dość pracochłonne, ale nie przesadnie.
Ale przynoszące świetną satysfakcję obcowania na przyrodzie. I teraz, ale gdyby zastosować do tego te psy, bo jak te czmiele te psy mogą znajdywać? Nawet mogą po martwym już, martwym owadzie.
Mhm.
Oczywiście nie rozpoznają gatunków szczegółowo, ale stuprocentowo odnajdują gniazdo czmieli. No to przeszło mi do głowy, że być może świetnie nadawałoby się do tego celu poszukiwania dziko żyjących rodzin pszczół miodnych.
Wiesz co, no pomysł fajny, a wiesz co mnie przyszło do głowy?
Tak.
Bardzo niedawno rozmawialiśmy o szerszeniach i o tym, jak sobie z nimi poradzić. Jak gdyby tak psy wyszukiwały, złapiemy szerszenia, damy do powąchania i pies znajdzie nam najbliższe gniazdo azjatyckiego szerszenia.
Żółtonogiego. Też dobry pomysł. No, czyli cóż, no podpowiadamy tutaj naukowcom, współpracujcie
tak.
z psami, kontaktujcie się z ludźmi, bo to, którzy mają takie tropiące psy.
Tu jest taka informacja, że trening psów powinien być prowadzony przez trzech tak naprawdę specjalistów. Po pierwsze to opiekun psa, po drugie to trener przyrodniczej detekcji, czyli człowiek, który będzie na temat tej detekcji dużo wiedział. I po trzecie, no to ekspert od owada, który będzie poszukiwany. I te trzy osoby mogą tak naprawdę skutecznie tego psa przeszkolić, ale no nie zawsze. Musimy powiedzieć, że przy niektórych owadach są trudności, bo taki pluskwiak należący do rodziny czerwców, który on się nazywa Lycorma delicatula, który jest uznany w Polsce za gatunek inwazyjny i który też jest poszukiwany. Tam są takie problemy, że psy wskazują czasami na korę drzew jako miejsce lokalizacji tego pluskwiaka, a czasami na martwe świerszcze. Więc bywa, że spotykamy problemy, których w tym momencie jeszcze nie jesteśmy w stanie rozpoznać.
Widocznie ale... ten zapach jest jakoś podobny.
Tak, ale na pewno warto poszukać.
A co ciekawe, przy okazji tego artykułu dowiedziałem się, że psy są również używane, psy tropiące, do poszukiwania drogich rarytasów, czyli grzybów, zapomniałem, trufli. Bo wiedziałem o świniach, prawda? No tu tak, okazuje się, że psy i są bardzo efektywne w tym również.
Tak.
Taka ciekawostka.
Czego się można było spodziewać?
Przechodzimy do trzeciego artykułu i tym razem już porzucamy tereny Polski i przelatujemy do Chin. Myślę, że część z was na to czekała, czyli jak osiągnąć większą efektywność produkcji mleczka pszczelego i mateczników w rodzinach wychowujących nowe matki pszczele przy masowej przemysłowej produkcji.
Ale o ile większą?
Właśnie. Mamy naukowców z Chin, którzy tutaj się popisali. Tytuł artykułu to zwiększenie produkcji matek pszczelich w rodzinach selekcjonowanych na produkcję mleczka pszczelego należących do podgatunku Apis mellifera ligustica, czyli tak zwane Włoszki. No i teraz dlaczego oni nazywają konkretnie tą swoją wyselekcjonowaną linię, czy tam rasę, jakbyśmy w Polsce powiedzieli, RJB. Czyli Royal, od czego to
Royal Jelly...
Właśnie, Royal Jelly Bees chyba.
Royal Jelly
W sumie nie wiem, czy tłumaczą ten
no ja
ten
to
skrót.
Jakoś przyjąłem, że to na pewno będzie to.
Tak, no w każdym razie, jaki jest problem? Dlaczego wykorzystali akurat tą rasę? No dlatego, że i to selekcjonowaną odpowiednią linię na produkcję tego mleczka. No dlatego, że przy przemysłowej produkcji pszczół miodnych i chęci zwiększania produkowania mateczników i w rezultacie już dorosłych matek w jednym ulu, no uzyskujemy rozwodnienie rozdysponowania mleczka pszczelego, no bo robotnice mają tylko pewien zasób, który mogą wykorzystać do produkcji mleczka pszczelego. No trochę tak jak ssaki przecież.
Mogą po prostu podzielić na pewną ilość mateczników.
I zwykle jest tak, że zwiększając liczbę produkcji królowych mateczników w jednym ulu, uzyskujemy pogorszenie jakości, nie mówię już o pogorszeniu oczywiście jakości zdrowia, tylko nawet takiej czysto użytkowej.
Chodzi o badania morfometryczne i o to, że te matki wyhodowane będą mniejsze,
będą miały mniejszą wagę. Ilość róreczek jajecznikowych,
tak
co
jest.
Chyba najczęściej wielkość matki, wielkość też matecznika, wielkość matki i ilość róreczek matecznikowych świadczy, tak słyszałem u polskich producentów, o jakości matki. Często słyszałem, że już się odchodzi od mówienia, że wielkość matecznika ma tak duże znaczenie, ale wciąż waży się te matki, tak. Już jak się wgryzą i to ma świadczyć o jakości. No i teraz ci Chińczycy troszeczkę podważają ten pogląd.
Niemniej oni jeszcze przypominają, że w ich poprzednim badaniu pojawiła się informacja, że jeśli pszczoły gonić do produkcji tego mleczka, to będzie ono miało zmniejszoną zawartość jednego z kwasów tłuszczowych, 10 HDA. No, rozmawialiśmy o kwasach tłuszczowych przy okazji wosku, one mają taką strukturę, więc 10 HDA już mniej więcej jednoznacznie określa, który to rodzaj. No i oczywiście tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze, że oni chcą zwiększyć w jednym ulu z 64 mateczników produkowanych mniej więcej tradycyjnie w jednym rzucie do 320.
Znaczy chcą, zrobili ten eksperyment,
który
im zresztą wyszedł. Na czym on polegał? No oczywiście te pszczoły były, to są pszczoły z przemysłowej produkcji, więc one były całe, skarmione, wiadomo. I teraz...
I gonione do produkcji mleczka.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast jaką metodą w ogóle wychowywano te matki? No więc tak, głodzono matkę, o ile pamiętam, przez 6 dni. Czyli nie używano tak zwanego startera, prawda? Czyli pszczoły nie zapoczątkowały tych mateczników w jakiejś rodzinie sztucznej, bezmatecznej, tylko w takiej, która matka była przez 6 dni pozbawiona możliwości ją składania jaj, tak, żeby wytworzyć, tak, jak rozumiem, pewien taki nastrój w rodzinie pszczelek, żeby one były bardziej skłonne do produkowania większej później ilości do rozpoczęcia mateczników, tak?
Więc były to rodziny wychowujące były z matką. Na pewno musiały być silne, no bo...
Na dziesięciu plastrach,
no proszę. To, ale jednak musiały być tak czy inaczej w miarę mocne, bo 320 mateczników wykarmić to nie jest taka prosta sprawa.
Przepraszam, jakie 6 dni? Pomyliłem się. 5 godzin była ta matka pszczela pozbawiona możliwości składania jaj.
Tak, no to widać... tak, to brzmi chyba wystarczająco dobrze, żeby to zastosować w takiej sytuacji.
I były dwie grupy. Jedna grupa, w którą po prostu zakładano 64 oczywiście plastikowych miseczek matecznikowych i przekładano te larwy tradycyjnym sposobem, a druga grupa 320.
No zadbano oczywiście o to, żeby larwy były w odpowiednim wieku, czyli nie starsze niż 24 godziny. Bo to też jest jeden z czynników wychowu właściwej matki. A potem po wygryzieniu się tych matek dokładnie je przebadano.
Tak, tak, tak. I badano i od razu na świeżo, i 6-dniowe. I dopiero takie te 6-dniowe porównywano pod względem wagi, pod względem wielkości odwłoka, pod względem wielkości głowy, no i co najważniejsze pewnie dla hodowcy, czyli takiej matki, która ma produkować dużo pszczół, tak zwanego dużo mięsa, czyli ilość rureczek jajecznikowych. I tu zobaczcie sobie właśnie takie zdjęcie ciała
trochę pszczoły. Trochę porozkrajanego, ale co z tego wynika? No z tego
Także
wynika,
dla wrażliwych, jeżeli ktoś jest wrażliwy, to ewentualnie może nie patrzeć.
No z tego wynika, że matki hodowane tym sposobem, czyli intensywnym, są nieco mniejsze.
Tak, i to widać, nadal, widać z tego wykresu tutaj.
Ale nadal nieznacznie, ale mają są. Ponad 200 mg. Czyli te jakieś tam... minimalne warunki ciągle spełniają, jeżeli chodzi o wielkość. Przy czym, no co ciekawsze, mają szerszą głowę od matek wychowywanych w tradycyjny sposób.
Tak, i to nawet zastanawia.
Tak. To...
No ale co najważniejsze? No ale mimo wszystko, że to są mniejsze matki z tych rodzin, które jeszcze raz, przypominam, produkowały 320 mateczników i matek.
I ciągle mają prawie tyle samo rureczek jajeczników.
Różnica jest dosłownie minimalna,
Tak, tam jest kilka. Na poziomie kilku.
Także... 155 średnio przy 64 matecznikach i 153,19 przy 320, czyli przy takiej przemysłowej produkcji ilość, która zupełnie znika, jest całkowicie pomijalna.
A poza tym po badaniu jakości czerwienia ta różnica znikała już prawie zupełnie.
Czyli te matki tak samo czerwiły.
Matki czerwiły tak samo.
Tak, bo to też mierzono.
Teraz dlaczego tak dużo matek hodować? No więc oni tu wychodzą z założenia, że...
Im więcej, tym lepiej.
Cytując, zmiana matki następuje zwykle raz lub dwa razy w roku.
Tak, no czyli to już jest totalnie przemysłowa produkcja, można
tak,
powiedzieć.
Tak, i to jest dla nas może trochę dziwne. Dwa razy w roku chyba nikt z nas matki nie wymienia.
Czy ja wiem, czy dziwne, po prostu oni są bardziej zaawansowani w koncepcji, im więcej, tym lepiej. Jeszcze 10 lat temu, czy 20 lat temu, gdyby formułować takie zasady i takie dobre praktyki, żeby każdy pszczelarz, nawet taki miodziarz, co roku wymienia swoją matkę pszczelą bez oglądania się na długowieczność matek pszczeli, to byłoby to uznane za dziwne. A dzisiaj już profesorowie przecież namawiają, przynajmniej niektórzy, do corocznej wymiany matek. Więc wydaje mi się, przynajmniej jakaś część pszczelarstwa trochę zmierza w tym kierunku.
Jakoś
naszego.
To idzie w tym kierunku. No i jeszcze u nas jak u nas, ale w Ameryce, w tym pszczelarstwie zabylającym, No tam nikt nie może sobie sam hodować matek, on musi je sprowadzać i to w ogromnych ilościach.
No tak, i po prostu będzie... dlaczego? Jeżeli ta matka nawet mu się, za przeproszeniem, zużyje w ciągu pół roku, no to po prostu wymieni na nową. Ważne, że może ona być tańsza dla niego, bo produkowana po prostu, no na pewno mniejszym nakładem, skoro 320 mateczników może być z jednego ula. No i teraz, ale pytanie, czy to coś jakoś wpływa na pszczoły? No oni tutaj oczywiście się temu nie przyjrzeli, bo to jest pierwsze badanie, tak, które bada tylko te podstawowe cechy hodowlane. Natomiast zbadali mimo wszystko kilka substancji w mleczku pszczelim i wyszło, że te jednak z tego ula, gdzie było 320 mateczników w porównaniu do 64, no część substancji kwasów tłuszczowych z mleczka pszczelego było jednak mniejsze stężenie, prawda?
I ilość tego mleczka dostarczanego larwom była też nieco mniejsza. No one były trochę mniej wykarmione.
Tak. No i teraz być może, taka moja hipoteza, chociaż oni oczywiście tego nie sprawdzali, że te matki mogłyby być mniej długowieczne. Czyli pytanie tylko, czy w takim systemie przemysłowym, kiedy mamy dwa razy w roku zmieniać matkę pszczelą, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w ogóle?
Ale z drugiej strony, czy to będzie kiedyś miało sens, jeżeli w tym momencie straty zimowe w Ameryce są na poziomie 50%, a kiedy dojdą do poziomu 70%, to czy chociażby to pszczelarstwo jeszcze będzie miało sens?
No, ale czy to myślisz, że wpłynie...
Tak,
tylko czy to wpłynie na rozsądek ludzi, którzy chcą, którzy postępują według koncepcji im więcej, tym lepiej? Być może będą być... Dlaczego? Pszczoła jest plastycznym organizmem, skoro można wyciągnąć, wydusić z niej siły roboczej, wycisnąć taką, żeby produkowała 320 dorodnych, dużych, z odpowiednią ilością rureczek jajecznikowych matek, to dlaczego nie 640? Co nas powstrzymuje?
I muszą się przewrócić, żeby się nauczyć. Nie, ja jestem po prostu zdania, że jeżeli coś można zrobić, to niekoniecznie zawsze trzeba.
Nie, no to ja też.
No jakoś
tylko
tak.
Tylko pytanie, czy tych ludzi to powstrzyma? Czy jesteśmy zgodnie z przyjętą łacińską nazwę gatunkiem o nazwie Homo sapiens?
Albo czy jesteśmy chociaż po szkodzie mądrzy? To już zostawiamy waszej dyskusji i waszej reakcji.
Pytanie, czy kiedyś ktoś w Polsce właśnie odważy się wyprodukować i sprzedawać matki wyprodukowane w ulu o 320 matecznikach. A jeszcze moje jest takie coś, bo oni oczywiście te matki produkowali w ten sposób, że jeżeli matecznik był zamknięty, no to dawali je do cieplarki. No tak się robi, to jest oczywiście taniej, efektywniej. Tak. Natomiast ja troszeczkę nawiązuję do tego artykułu Ani Tomańskiej, tak, dlatego że no... Tam nawet akustycznie wykazano, że te pszczoły, robotnice jakoś się opiekują tym zamkniętym matecznikiem, a wiemy, że chodzą wokół niego i tak dalej. Pytanie, czy to też nie może mieć jakiegoś wpływu na takie matki, które są pozostawiane do trochę samemu sobie, można powiedzieć. Owszem, mają zapewnioną temperaturę, ale tej opieki takiej chodzących, mówiących do nich pszczół już
tak,
nie mają.
W kwestii tej opieki to nie podejmuje się nic powiedzieć, to zostawmy do jakiegoś badania, natomiast w kwestii tego, co powiedziałeś wcześniej, czy ktoś u nas się odważy, myślę, że, no mam nadzieję, że idziemy jakoś w stronę pszczół odpornych na warozę, dobrze kondycyjnie dostosowanych do warunków. Myślę, że nasze pszczelarstwo będzie w tym kierunku dążyło.
To może być odporne.
W miejsce tego, że ktoś pojedzie do Chin, sprowadzi sobie pszczoły RJB, które będzie traktował jako inkubator do produkcji właśnie 320 czy więcej mateczników z jednej rodziny pszczelej.
Wydaje mi się, że o ile na przykład w poprzednich badaniach możemy z czystym sumieniem powiedzieć o współpracy pomiędzy człowiekiem a różnymi zwierzętami innymi, no to tutaj raczej wydaje mi się, że to jest korzyść jednostronna w tej skali hodowli masowej. Czyli raczej bym to nazwał relacją eksploatacji. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Korzyść producenta. Pewnie, że się zgodzę.
No i tym w sumie...
średnio optymistycznym akcentem.
Żegnamy was i zapraszamy na następny odcinek.
Cześć.